Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o trwających represjach reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Dyktator kontynuuje niszczyć wszystko, co jest polskie. A o czym dziś jeszcze w programie? Wsparcie białoruskich władz rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Łukaszenka teraz jest całkowicie zależny od Putina.
Kończy się złożenie wniosków do konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.
Państwo polskie wspiera naszych rodaków poza granicami kraju.
Jarosław Ksiądzek o działalności Andrzeja Poczobuta i przeniesionym po raz kolejny procesie sądowym nad Polakiem.
Zarzuty kierowane pod adresem Andrzeja są absurdalne.
Sobie sam.
ситуації на Білорусі.
Факти і тільки факти.
Прес'явобець польській меншості на Білорусі надаль трива. Під абсурдальними зажутами позостає у лідежі Зв'язку поляків. Анджей Почобут от 25 марця 2021 року знайдується в закладниках диктаторського режиму Олександра Лукашенки. Процес судовий над поляками мався розпочати 9 січня, однак відомо вже, що розправа została перенесена через білоруські владзе по раз другий. Колейна дата – то 16 січня. Тим часом презес організації Анжеліка Борис по року спензоним за кратами обецьне пребива вдому, однак не на вольно. Її справа, правдоподобні, є в завішенню, а дзялачка є під неустанною обсервацією білоруських служб. Заброньоно їй також уділяти якихкольвік інформацій, подобно як і адвокатам, ктужи в даному випадку ризикували би стратити право до виконування заводу. Ведук інформації газети «Жечпосполіта» виніка, що Анжеліка Борис цо якийсь час є взивана на прислухання. Полакам грозі до 12 лет в'язнення ведук оскаржень о рехабілітації нацизму і поджигання до ненависті на тле народовостьовим. Такий стосунок білоруських влад обецьне дотичить цілої польське сполучення в краю, твердить віце-презес Зв'язку поляків на Білорусі Марек Заневський.
Десятки прослухань, ревізії в домах, в бюрах організації. То все спровокувало огромне напінці на чолових дзявачах, так само на дзявачах в терені. В тих варунках ми функціонувалися, ми потрафились ми заховати нашу організацію, ну і та валька надаль трва.
В Польщі цілий час пам'ятає о преслідуваних на Білорусі родаках. Цо місяць сов організовані акції солідарності з в'язненим Анджеєм Почобутем, Анжелікою Борис, а також всіми поляками, ктужи подобні як за часів окупації совєтської, терпів захенч заховання власних традицій, язика і культури. Росіяни континуюють нищити неподлеглу Україну. Агресор не останнє бомбардує міста, цілюючи в об'єкти інфраструктури, а також цивільне. Щоденно гинуть звикли люди, в тим діти. Зачинте валки точився головне на сході краю. Як подає у владзе України, лінія фронту то обецьне 3700 кілометрів. Сили збройне бронюнцегося панства знищили уж понад 110 тисяч російських жовнежі. Збродніче дзялання окупантів пшес цілу час вспіре режим Олександра Лукашенки. От полови паздірніка на Білорусь пшежуцоно понад 10 тисяч російських жовнежі, ктужи школився на удостопнених полігонах. До краю втьонч пшебива бронь, спшент військовий спеціальний сил збройних агресора, а в білоруських медіях регулярно появляється інформація о приготуваннях до мобілізації. Єднак білорусіні сов противні російській агресії і їй вспарчу, уважає дялоч сполучний згродна Сергій Веремєєнка.
Лукашенко зараз є цілковіче залежний від Путіна, цілковіче залежний від тих пенінс, від тих грантів, від тих всіх. І склалася така ситуація, що Лукашенко хоче бути представителем Білорусі, але не може бути представителем Білорусі, поневаж он не був вибраний білоруським народом і ма тільки свою хунту, яка утримує ще фактично за пеньонзи Путіна.
Ведук Американського інституту бадання над війною, спарча, яку Олександр Лукашенко оказує Кремлові, чині Білорусь співучасником агресії. Режим на всількі способи помагає агресорові в доконуванню збродні в Україні. Мінзи іними, удостопняє з територіям сілом наєжці до лондового атаку на сусіднє панство в початковій фазі війни і пізній, в часі відвороту з півноці. Білорусь вспіра теж російську офенсиву матеріальні і позволя використовувати пшещень повітряну краю. 13 січня уплива термін складання оферт до конкурсу «Полонії поляці за границю», організованого через канцелярію Президента Ради Міністрів Жечепосполітей Польській. Є то проєкт, якого цілем є реальне вспарчі панства польського для родаків за границю, а також їх діяльності. Аплікувати може кожна хентна особа до праці на жеч ойчизни, але згодні з польським правом мусить знайти собі посередника з того жешення люб фундація на праві польським. В конкурсі організація бенда могла узискати до фінансування з кілька класичних обшарів спарча, знаних од лад, до яких належав едукація, видаження полонійне, медіа полонійне, помоць харитативна і вспарча інституцій полонійних. Щегули сов достępne на стороні polonia.gov.pl. Поза границями нашого краю мешка около 20 мільйонів поляків, ктужи потребує у нашого вспарча, мові повномоцник жонду до справ полонії поляків за границю Ян Дідичак.
Państwo polskie wspiera naszych rodaków poza granicami kraju, wspiera ich w wielu wymiarach, w wymiarze również organizacyjnym i finansowym. Wspieramy struktury polskie za granicą, dajemy możliwość naszym rodakom działalności, siedziby. To jest dla nas bardzo istotne. Uczymy ich też bycia zaangażowanym w promocję Polski w obronie dobrego imienia naszego kraju.
W 2022 roku w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą dofinansowanych zostało około 250 ofert. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 52 miliony złotych, z czego aż 20 milionów przeznaczono na edukację, utrzymanie i wsparcie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą, realizację inicjatyw edukacyjnych oraz stypendia.
Zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić. Mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Zrywam polne kwiaty, szukam tych najrzadszych. Naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut miał stanąć przed sądem rejonowym w Grodnie 9 stycznia. Jednak jak poinformowało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, jego proces został kolejny raz przeniesiony i teraz ma się rozpocząć 16 stycznia. Dziennikarz jest oskarżany przez łukaszenkowski reżim o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym, a także wzywanie do działań godzących w bezpieczeństwo Białorusi. W więzieniu jest przetrzymywany bez wyroku już ponad 650 dni. O tym, dlaczego białoruskie władze znęcają się nad Polakiem, porozmawiamy z byłym konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Jarosławem Książkiem.
Andrzej Poczobut jest uwięziony już prawie 2 lata. To bardzo długo dla każdego, nawet dla najsilniejszego charakteru. To jest po prostu okres, kiedy na pewno zachodzą jakieś zmiany, przychodzi smutna więzienna refleksja. Ale wydaje mi się, że oczekiwanie na proces może świadczyć o tym, że nawet dla władz łukaszenkowskich, dla władz, dla których prawo znaczy niewiele, problem możliwości sądzenia prawdy jest rzeczywistym zadaniem, które wywołuje jakieś problemy. Proces już przesuwany 2 raz. Proces, który miał się odbyć już w zeszłym roku, teraz w styczniu na początku, teraz znowu przesunięty. Wydaje mi się, że nie wykluczając innych możliwości, to jest sprawa niemożności przeprowadzenia tego procesu bezkonfliktowo. Oczywiście można go utajnić, oczywiście można go obłożyć różnego rodzaju tajemnicami, ale mimo wszystko on będzie się musiał toczyć. Te wszystkie oskarżenia, które są wytaczane, przypominają oskarżenia wytaczane w latach 30. w innych zupełnie procesach, które wtedy oczywiście budziły inne emocje, ale dzisiaj są ocenione jednoznacznie. Jeżeli ten proces Andrzeja miałby się wpisywać w te lata ciemnego stalinizmu, de facto tak to wygląda, to oczywiście nawet dla władz łukaszenkowskich byłby to jakiś problem. I podziwiam Andrzeja i wierzę, że prawda rzeczywiście się obroni. Miejmy nadzieję, że nie tylko na sali łukaszenkowskiego sądu, ale także w życiu. O to walczy, za to cierpi.
Nieraz pan uczestniczył wraz z Andrzejem Poczobutem w objazdach po miejscach pamięci na Białorusi. Dlaczego zdaniem pana miał on takie zainteresowanie historią polskich bohaterów poległych w walkach o wolność ojczyzny?
Mieliśmy okazję wiele razy rozmawiać o historii Armii Krajowej. To, co działo się w latach II wojny światowej po niej, stanowiło przedmiot jego pasji. To mogę śmiało powiedzieć. To nie tylko zainteresowanie badawcze, ale to także pasja. To była jedna z elementów, który tłumaczył dzisiejszą rzeczywistość. Dlaczego reżim tak nienawidzi Armii Krajowej, dlaczego tak zwalcza pamięć o bohaterach? Andrzej Poczobut to także, można by powiedzieć, nieco górnolotnie konserwator zabytków. On znał znakomicie miejsca pamięci na Grodzieńszczyźnie, ale i był niesłychanie aktywny w znajdowaniu miejsc nowych, czyli nieodkrytych, nieznanych, zapomnianych. Pamiętam, że o jednym z takich miejsc w okolicach Nowej Rudy mówił z taką prawie dziecięcą radością naturalną, że znalazł, że dowiedział się, że odkrył, że są tam jakieś ślady, że są plany, żeby powolutku to miejsce przywrócić ludzkiej pamięci. To też była jego autentyczna pasja i to było bardzo, ale to bardzo potrzebne polskiej społeczności, bo społeczność, która nie ma oparcia w historii, zamiera. A to oparcie w historii to nie tylko naukowe książki, to nie tylko artykuły, to nie konferencje, ale miejsca, do których można podejść, zobaczyć, dotknąć i poczuć, że to jest ten kawałek lokalnej historii. I to u niego był bardzo ważny, istotny element działalności. To było u niego naturalne i bardzo silne.
Czy zdaniem pana chęć Andrzeja Poczobuta do zachowania polskiej historii w jakiś sposób może wiązać się z zarzutami białoruskich władz?
Zarzuty kierowane pod adresem Andrzeja, że propagował nazizm, nienawiść między narodami, tego rodzaju zabiegi pseudoprawne, są absurdalne, ale wynikają z podejścia władz do tych ludzi, którzy walczyli o wolność w latach II wojny światowej, nie w imię utopii sowieckiej. Armia Krajowa do takich sił należała. To była siła składająca się głównie z Polaków. To była siła, która dopóki to było realne, stała na gruncie niepodległego państwa polskiego takim, jakiego znała, bo innego przecież nie było. To byli ludzie dedykowani temu, o co walczyli aż do samego końca. W związku z tym absolutnie nie pasują do wzorca homogenicznego społeczeństwa łukaszenkowsko-białoruskiego, które ma być takim idealnym społeczeństwem, taką magmą, którą da się ulepić w dowolny sposób. To byli ludzie samodzielni, przedsiębiorczy, mający swoje własne ideały i w związku z tym ich akceptacja w ramach tego, co próbuje się dzisiaj tworzyć na Białorusi, wydaje się po prostu niemożliwa. Andrzej był w pewnym sensie takim mentalnym spadkobiercą tych ludzi właśnie niepokornych, niezależnych. On był bardzo spokojnego charakteru, ale był człowiekiem własnych, silnych przekonań. Myślę, że to łączyło go z tym obrazem ludzi, którzy do samego końca rzucali na stos swój życia los i którzy do końca wierzyli, że po prostu tak trzeba. To, że on przebywa w więzieniu już prawie 2 lata, to przecież też dlatego, że wierzy, że tak trzeba, że nie ma innej opcji, bo inna opcja to po prostu zdrada własnych ideałów. Dlatego Andrzej nigdy nie dopuszczał.
Proces Andrzeja Poczobuta powinien rozpocząć się 16 stycznia. Czy według pana są szanse na to, że okaże się na wolności?
O ile wiem, Andrzej Poczobut nie miał i nie ma złudzeń co do wysokości wyroku, jaki otrzyma w procesie przed sądem. Ale chciałbym do tej sprawy podejść troszkę inaczej. Wyrok przyjmie, tak jak mówi, jako naturalną konsekwencję swoich działań w nieludzkich warunkach, nienormalnych warunkach. Natomiast to, że odniesie on w końcu sukces i że prawda będzie po jego stronie, jest dla mnie niewątpliwe. To jest tylko kwestia czasu i kwestia cierpienia, jakie on będzie ponosił. Wyrok sądowy wpisze się z pewnością, jeżeli dojdzie do niego, to wpisze się w szereg procesów, które są robione na zamówienie. Ale wynik jego działalności już jest, a będzie ze wszechmiar pozytywny. To wzór dla Polaków i po tej, i po tamtej stronie granicy, i tych, którzy żyją we wszystkich krajach świata. Przekonanie, że warto być Polakiem i że to ma swoją wartość dodaną w każdych warunkach, jest czymś bezcennym. A jeżeli szukamy jakiegoś wzorca, tak jak Metra w Sewr, to Andrzej właśnie takiego postępowania na pewno jest wzorem.
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow rozpocznie opowieść o polskich umocnieniach fortyfikacyjnych na odcinku Barnowickim. Będziemy także kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W dzisiejszym odcinku dowiedzą się Państwo o największej zbrodni sowieckich partyzantów na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o utworze Franka Kimono King Bruce Lee Karate Mistrz. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
Poważną rolę na tym odcinku baranowickim odgrywały budowle hydrotechniczne. Jeszcze w latach 1929-1932 komisja fortyfikacyjna numer 2 wybudowała 4 jazy daleko Rozanowszczyzny, Porzecza, Konopliczy i Chorodków oraz kolektor wodny pod Domanowym, mogący pomieścić 3 miliony metrów sześciennych wody. Drewniane konstrukcje starych śluz zostały zastąpione betonowymi. Oprócz tego zostały zbudowane strożówki przy jazach numer 11, 12, 13 oraz 14. W październiku 1932 roku kierownik Komisji Fortyfikacyjnej numer 4, major Zientkiewicz, w piśmie do inspektora armii generała dywizji Tadeusza Piskora zaznaczał, że w trakcie prac mobilizacyjnych przy jazach 11, 12, 13 oraz 14 przewidywano nie tylko ich zamknięcie, ale i uszczelnienie za pośrednictwem kamieni. Oprócz tego ochrona grobli w czasie pokoju wymagała ogrodzenia ich drutem kolczastym. Program prac przy wspomnianych jazach w czasie mobilizacji przewiduje zatrudnienie pewnej ilości robotników z polskich miejscowości, zaznaczono w korespondencji. W kwietniu 1934 roku szef Wydziału Fortyfikacji Ministerstwa Spraw Wojskowych zatwierdził program robót wodnych na Szczarze Górnej. Ów plan przewidywał wybudowanie w ciągu 3 lat 14 jazów oraz 2 zbiorników. Te konstrukcje miały zabezpieczyć zatopienie terenu i zatrzymanie natarcia nieprzyjaciela. Budowę przeprowadzili przedsiębiorstwa cywilne. W 1934 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych skierowało do Rady Ministrów wniosek o wywłaszczenie gruntów na plac ćwiczeń wodnych plutonu pionierów 78. Pułku Piechoty z Baranowicz. Melduje, że wywłaszczony na plac ćwiczeń dla garnizonu Baranowicza 78. Pułku Piechoty grunt należy do spadkobierców Franciszka Czujki i stanowi część ich stanu posiadania, który składa się z 2 kompleksów wynoszących ogółem 11 hektarów 7682 metra kwadratowych i że wywłaszczany grunt graniczy od północy z resztą gruntów spadkobierców Czujki oddzielono od wywłaszczonej części kanałem, a z pozostałych stron z indywidualnymi posiadaczami ze wsi Dubowo. Zaznaczono w korespondencji kierownika Okręgu Urzędu Budowniczego nr 9 inżyniera Koskowskiego do szefa Departamentu Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. We wrześniu 1934 roku prezydent II Rzeczypospolitej Mościcki podpisał zarządzenie w sprawie wywłaszczania na cele wojskowe gruntów we wsi Dubowa gminy Darewo powiatu baranowickiego województwa nowogródzkiego. W tym też okresie na cele wojskowe zostały przyjęte przez Skarb Państwa grunty we wsi Zagórze i w majątku Torczyce, położone w gminie Stolowicze w powiecie baranowickim. O ogólnej powierzchni 10 hektarów, czyli 8536 m2. Grunty objęte zarządzaniem zostały już faktycznie objęte w posiadanie przez władze wojskowe na zasadzie porozumienia z właścicielami, jednak nabycie ich w drodze dobrowolnej umowy jest niemożliwe wobec nieposiadania przez właścicieli formalnych dowodów tytułu własności, bądź też z powodu trwałej nieobecności właścicieli i nieposiadania przez zastępujących ich pełnomocników dostatecznych pełnomocnictw do zbycia. Zaznaczono w uzasadnieniu wniosku ministra spraw wojskowych do Rady Ministrów w sprawie wywłaszczenia gruntów w gminie Stolowiczy na cele wojskowe. 1934 roku została dana do użytku zbiornik wodny Piskorów na rzece Lochoźwie o pojemności 6 milionów metrów kwadratowych wody. W związku ze zbliżającym się wykończeniem budowy zbiornika na rzece Lochoźwie proszę pana generała o wydanie plutonowi żandarmerii w Leśnej rozkazu patrolowania urządzeń piętrzących tegoż zbiorniku. Zbiornik ten leży częściowo na terenach obozu ćwiczeń. Odległość urządzeń od miejsca zakwaterowania plutonu wynosi kilka kilometrów, zaznaczał w piśmie do dowódcy Okręgu Korpusu 9 generała dywizji Tadeusz Piskor 31 lipca 1934 roku.
Zapomnę.
Losy bohaterów niezłomnych.
В программе «Знаднемные березины» континуємо оповідати о подпорочнику Чеславі Заянчковським псевдонім Рагнер, легендарним доводці армії Крайової, діваючий на землях в співчесній Білорусі. Дісяй довідався панство о совєтських зброднях в Налібоках, які змусили доводство армії Крайової до під'єнця відповідних сродків, маючих на цілю оборони місцевої людності і власних шерегів перед врогу акцією партизантки совєтській. До найвінкшої трагедії на Новогрудчизні дошло 9 мая 1900 1943 року, власне в Налібоках, коли партизанці з бригади імені Сталіна і жидовського відділу Тев'я Бєльського під позором ліквідації місцевої самооборони, зорганізованої під примусом через німців з місцевої людності, замордували 128 осіб. Зазначить належить, що доводство совєтське досконале ще орієнтувало, іж значна часть самооховців була членками конспірації польської і заміжала вкрутце вийти з броню до лясу. З розмови, яку Вацлав Новіцький припровадив уж по війні з одним з доводців Налібоцької самоохови Евгеніюшем Клімовичем, виніка, іж в квітні 43-го року дошло до споткання представителі тієї самооборони з партизанкою совєтською. Совєті пропонували позороване розбиття самоохови, а наступні по зложенню присяги вцелення її членків до партизанських відділів радянських. Поляці прийняли тільки варунок перший, пропонуючи припровадження акції о світі 3 мая. Натомість здецидовані відмовили зложення присяги і приступлення до явної вальки з німцями під доводством совєтським. Стонд масакр в Налібоках можна потрактувати як одягання доводства партизантки совєтській, виразні скеровані на розбиття місцевої конспірації армії Крайової. Евгеніш Клімович, офіцер АК і доводця місцевої самооборони, засяд по війні в комуністичній Польщі на лаві оскаржених. Понівач під час масакри в Налібоках броньонці ще розпочливі поляці застрілили кільку напасників. Зостав он оскаржений через комуністичну прокуратуру о замордуванні радянських партизантів. Як збродняжа фашистовсько-хітлеровського сказано го в 1951 року на кара смерті, замінену на доживоті. Вирок зостав ухилений в 1957 року. Вацлав Новіцький, який 8 мая 43-го року мав 18 лет, так оповіда о тамтій трагедії. «Була 4:30, може 5 вночі. Обудив мене потенжний хук. Друга серія з карабіну машинового пішла по халупі. Куля прибіли на вильот бельки і прилетіли над нашими ушками. Потиск утквів в стяні, кілька сантиметрів над моєю головою. Услышавом вжаски. Забарикодувались мися вдому, але напасниці побігли далі, в сторони центром Налібоков, то нас уратувало. Вкрутце, новіці, ктужі мішкалі на обжежах містечка, зобачили пшез окно перше пломені. Споближа добігав агентста канонада. До погронжоних весні Налібоков вдарли ще совєтці партизанці. Около 120-150 узброєних людей. Шли пшед себе, впадали до халуп. Каждего, кого напоткали на своїй дрозі, забіяли з зімною кривьою. Для нікого не було літості, оповіда інний свядок видажень Вацлав Хіліцький. Замордовано був час головне меншчизн і виростків, але рівняж 10-летнє дєцько і кілька кобіт. Єдна з них згинула бронянць трьох синів. В кільку припадках забіто по 7-8 членків єдної родини. Ченсть людей згинула в ушках. Ченсть випроводзона на подвуже і розстріляно по кількунасту в збірових екзекуціях. Спалено костільну вежу, почте, ремізе і кілька халуп. Зрабовано дуже ілюсть єдзення, коні ораз бидла. То, що зобачились ми, коли одешлі партизанці, приходило людське поєнці. Випалені будинки, стоси трупів, головні рани пострілові, порозбіяні голови, витрещені в пораженню мертві очі. Серед забитих дойжавом школьного колега, для молодого хлопака, яким був час билим, то був правдивий шок. Не запомнити його відоку до кінця життя, оповідав Вацлав Новіцький. Мешканці Налібоков, ктужі пшежили, не маю вон плівості, же в совєтському отделі, ктурі доконав масакри, дуже часть партизантів походила з дявоянцего в сунцідній пущі Налібоцькій жидовського отделу Тев'я Бєльського. Тих, ктурим удалося пшежити совєтську пацифікацію, вкрутце доткнела колейна трагедія. 6 серпня 1943 року до містечка вкрочили німецькі відділи, проводжонці в пущі Налібоцькій операції антипартизанську під криптонімом «Херман». Людність зостала вимордована люб вивезена на роботи до Жеші, а всі оцалали по першій пацифікації забудування, спалені і зрівняні з землею. Ситуація, яка ще витворила в 1943 року на Новогрудчизні, змусила доводство армії Крайової до під'єнця відповідних сродків, маючих на цілю оборони місцевої людності Росії і власних шерегів перед ворогою акцією партизанки совєтської. Власне втеди приспішена організація самооборони і власних відділів партизанських. Єдним з перших були відділи самооборони сержанта Владислава Міщука «Стрія» і плютонового подхоранжего Чеслава Заянчковського «Рагнера», з яких в маю 1943 року команда окренгу утворила відділ номер 312. Початково діяло дощ осторожне. Відділ спензав день в стодолах, а вночі виходив на акції, засадки і патрулі. Силами членків конспірації зорганізовано ночні варти ве всіх повіту людського. Діяння збройне притівку робоюнцим партизантам совєтським під'явою пляцовки Теренове в обводі і в її ратішки. Вивід відділу імені Чапаєва на переломі квітня і мая 1943 року доносив, що в означеному терені з'явилися не дуже групи партизантів польських, які палюють на партизантів совєтських. Ве всій Ізабелін один партизан совєтський зостав забитий, а другий ранний. Поближу всі траби, ве двух оповідань хлопів, зостало замордованих кілька осіб активні помагаючим партизантам совєтським. Прицівко большевіцьким групам рабунковим виступили рівніш відділи номер 301 і 314. В окресі май-червець 1943 року єдностки партизанські окренгу Новогрудського армії Крайової сточили 10 потичок з відділами згрупування Барновіцького, виступаючи переважно в обороні людності місцевої. Підтверджує то історія відділу «Іскра» бригади імені Кірова, в якій читаємо, що початково з живністю не було клопотів, але по з'явленню в районі діяння банд білопольських з заопатренням в живність повстали проблеми, коли ж живність здобувалися ми часто в вальці збройній. На дзіж кончимо оповість о збройнях совєтських партизантів на Новогрудщині. Щоб довідатися вінцей о тим, в який спосіб вальчено з окупантом, запрошуємо до слухання програму «З наднємної березини» за тиждень.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o utworze King Bruce Lee, Karate Mistrz, Franka Kimono, czyli projektu muzycznego, w którego rolę wcielił się znany aktor Piotr Frączewski. Projekt o nazwie Franek Kimono powstał na początku lat 80. Jego głównym pomysłodawcą był Andrzej Korzyński, a współtwórcami Mariusz Zabrocki i Sławomir Wesołowski. Inspiracją dla Korzyńskiego był m.in. film Wejście Smoka z Bruce'em Lee w roli głównej. Jedna z niewielu zagranicznych produkcji, które wyświetlano wówczas w polskich kinach. Idealnym kandydatem do roli Franka okazał się Piotr Frączewski, obdarzony charakterystycznym głosem aktor, który wcześniej prezentował wokalne umiejętności i talent interpretacyjny w filmie Akademia Pana Kleksa. Korzyński uznał, że głos i charyzma aktora doskonale uzupełnią jego autorski projekt, dlatego zaproponował mu współpracę. Z początku, podczas prób w studiu, aktor zwyczajnie śpiewał, jednak efekt nie był zadowalający. Strzałem w dziesiątkę okazała się melorecytacja. Korzyński sprowadził z Niemiec instrumenty elektroniczne, na których stworzył pierwsze aranżacje, napisał teksty oraz muzykę. Oprócz Korzyńskiego o teksty zadbał także Krzysztof Gradowski, a nad aranżacjami czuwali Mariusz Zabrocki i Sławomir Wesołowski. Pierwsze efekty współpracy z Frączewskim ujrzały światło dzienne w 1983 roku. Był to wydany przez Stone Press singiel Franek Kimono. Zawierał dwa utwory: King Bruce Lee, Karate Mistrz oraz Disc Jockey. Choć rozgłośnie radiowe nie promowały Franka ze względu na jego cynizm, piosenki trafiły do szerszej publiczności i zdobyły ogromną popularność na parkietach dyskotek. Wkrótce projektem zainteresowała się wytwórnia Arston, która zaproponowała Frączewskiemu i reszcie ekipy nagranie płyty długogrającej. Tak oto w 1984 roku ukazał się album Franek Kimono. Płyta, która miała być z założenia satyrą społeczną i muzycznym żartem, stała się jednym z najbardziej pożądanych krążków tamtych czasów. Album otrzymał tytuł Płyty roku 1984 w kategorii muzyki rozrywkowej w plebiscycie przeprowadzonym przez drugi program Polskiego Radia. W 1986 roku ukazała się druga płyta Franka Kimono, Crazy is Dzich, która choć nie powtórzyła sukcesu debiutanckiego albumu, spotkała się z ciepłym przyjęciem słuchaczy. Franek zniknął ze sceny na wiele lat. Powrócił w 1998 roku jako Pan Kimono z krążkiem Toczy się życie, powrót mistrza. Pomimo intensywnej kampanii promocyjnej, płyta przeszła prawie bez echa. Przed Państwem King Bruce Lee, Karate Mistrz.
Co by podskoczył lub ze mną Boże. Reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemne na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemne.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, w każdej ze mną przemówionej chwili, niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na smugi klasnąć. Daj pierś mi ucałować. Dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć.